magazyn Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w magazynie Polska Wielki Projekt. Magazyn nasz jest poświęcony kongresowi Polska Wielki Projekt. Kongresowi, który od ponad dekady zaprasza intelektualistów, ekspertów wielu dziedzin, ludzi kultury do debaty nad strategicznymi wyzwaniami stojącymi przed Polską. Jest miejscem spotkań ludzi, którym na Polsce zależy. Miejscem, gdzie polska kultura i sztuka są bardzo ważnymi, szeroko omawianymi tematami podczas paneli, debat i w okołokongresowych rozmowach. Moimi gośćmi są dzisiaj profesor Andrzej Szczerski, historyk, krytyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, członek Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt oraz Janusz Kapusta, rysownik, malarz, wynalazca kadronu, twórca logo Kongresu Polska Wielki Projekt.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
W pierwszej części naszego spotkania rozmawiam z profesorem Andrzejem Szczerskim. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Panie profesorze, jak postrzega pan rolę sztuki, kultury w kontekście celów, jakie stawia sobie Kongres Polska Wielki Projekt?
Te cele są kluczowe, żeby nie powiedzieć fundamentalne. Nawet do pewnego stopnia można powiedzieć, że kongres odbywa się w takiej strukturze, w której pierwsze dwa dni są zazwyczaj poświęcone kwestiom politycznym, gospodarczym, społecznym. A podsumowaniem kongresu jest ten trzeci dzień, kiedy planujemy zawsze panele dotyczące kultury. Dlatego, że pokazujemy, że właściwie to wszystko, co dzieje się w Polsce, w tych pozostałych sferach życia, tak naprawdę jest oceniane i będzie oceniane z perspektywy tego, na ile jesteśmy w stanie kształtować na nowo kulturę współczesną, na ile te wartości, o które chodzi na kongresie, związane z Polską, z jej dziedzictwem artystycznym, tożsamością, no są priorytetowe. I tak naprawdę sama idea kongresu narodziła się właśnie wtedy, kiedy było przekonanie, że kultura polska jest w jakimś stanie kryzysu i należy to przede wszystkim o niej rozmawiać i ją wspierać. Przez kryzys nie rozumiałbym jakiegoś nagle uwiądu twórczego czy braku talentów. Raczej chodziło o pewną jednostronność życia artystycznego, pewną monotematyczność tego, co działo się w większości instytucji kultury. Też tego rodzaju brak de facto pluralizmu w dyskusji w kulturze. I to się jednak bardzo zmieniło w ostatnich latach i tutaj mam nadzieję, że do tego się też kongres przyczynił, czyli pojawiło się na scenie więcej głosów, jest dużo bardziej intensywna wymiana myśli. Mamy jednak w Polsce dużo więcej też treści dzięki temu przekazywanych. Jak sądzę, to wpływa na poziom dzieł sztuki, na poszukiwanie tego, co w kulturze najważniejsze, czyli takiego twórczego napięcia, które generuje jakieś nowe idee, które pozwalają nam mierzyć się ze współczesnością, nie tracąc przed oczu tego, co najważniejsze, czyli dziedzictwa historycznego. A więc uważam, że ten stan się bardzo poprawił i to jest z korzyścią, bo w Polsce jest naprawdę bardzo wiele bardzo twórczych ludzi i trzeba im dać wszystkim możliwość, aby się wypowiedzieli.
Rok temu kongresowy panel, który pan prowadził, był zatytułowany Na co czekamy w polskiej kulturze. Na co czekaliśmy rok temu? Czy może czekamy nadal, a może czegoś się już doczekaliśmy? Tu już parę słów na ten temat padło, ale na co czekamy?
W tym panelu pojawiło się kilka bardzo konkretnych postulatów. To też jest zresztą wartość kongresu, który nie tylko przynosi taką dyskusję o charakterze teoretycznym, ale zgłasza też bardzo konkretne projekty. W naszym wypadku zaczęliśmy od takiego hasła, że brakuje nam w kulturze polskiej arcydzieł. Ja dzisiaj już o tym mówiłem, ale to jest właśnie znak tego, co najlepsze w tradycji konserwatywnej. Czyli tradycja konserwatywna nie boi się arcydzieł, które mają wymiar ponadczasowy i też dotyczą jakichś fundamentalnych kwestii i potrafią o nich mówić. I o takich arcydziełach warto dyskutować. To jest punkt pierwszy, ale były też rzeczy jeszcze bardziej konkretne. Czyli na przykład pojawił się bardzo ważny postulat reformy edukacji, właściwie sprowadzenie ponownie do tego, czym powinna być, czyli przede wszystkim dbanie o kanon. I tutaj pojawiły się pomysły organizacji placówek edukacyjnych, które uzupełniałyby istniejące w tej chwili już w Polsce instytucje edukacyjne. I tak jeszcze zaczęły się już dziać, czy są planowane. Bardzo była też ciekawa wizja stworzenia takiej szkoły modelowej na kształt szkół kształcących na przykład pracowników administracji państwowej, aby taka szkoła była w stanie kształcić elity, przede wszystkim w dziedzinie kultury współczesnej. Kolejna rzecz, którą omówiliśmy wtedy, to była kwestia teatru i jego sztuki słowa i jej roli w kształtowaniu współczesnej Polski. No i tutaj wszyscy wiemy, że w świecie teatru mamy najbardziej radykalne, przeciwstające się sobie postawy. I tutaj mówiliśmy o tym, jak ważne jest, aby pojawił się teatr, który też będzie mówić o wrażliwości konserwatywnej. Pytanie, na ile się to udało. Myślę, że w niektórych spektaklach teatru, telewizji to się dzieje. To są procesy oczywiście, które są wieloletnie. Trudno zadekretować je tak po prostu. Natomiast to, co było dla mnie bardzo ważne w tym panelu, to przekonanie, że strona konserwatywna ma zaproponowania bardzo atrakcyjną formułę troski i o przeszłość, ale o kulturę współczesną, że potrafi to zrobić i że ta propozycja jest właściwie dużo bardziej twórcza, dużo bardziej, nie boję się tego słowa, nowoczesna niż te obowiązujące do tej pory, które w zasadzie są powtarzanie pewnych schematów o charakterze takim pseudoglobalnym.
Mamy cały czas kompleksy w stosunku do Zachodu?
Tak, te kompleksy są w zdumiewający sposób korzenione w świadomości bardzo wielu uczestników życia artystycznego i one są gdzieś tam ugruntowane jeszcze w tradycji XIX-wiecznej, z drugiej połowy XIX wieku zwłaszcza. Zresztą one były paradoksalnie podpisane też w okresie komunizmu z innych powodów, natomiast cały model transformacji po roku 1989 no był do pewnego stopnia korzystny dla tworzenia takich kompleksów. Ten motyw nadganiania, wracania do Europy był wyraźnie podszyty takim autokolonialnym myśleniem i te kompleksy zostały, natomiast to nie znaczy, że nie są też obecne inne postawy i właśnie o tych też mówiliśmy na tym panelu, czyli żeby przestać myśleć w takich kategoriach autokolonialnych, zastanawiać się, na ile kultura polska jest dzisiaj faktycznie na tyle silna, żeby swoje własne wzorce, ideały, pomysły prezentować w świecie właśnie bez kompleksów. I ja jestem tutaj wielkim optymistą, ponieważ uważam, że właśnie nasza historia i zasób oraz to, co dzisiaj się dzieje, po prostu istnieje bardzo dużo instytucji zajmujących się kulturą, jest mnóstwo twórczych ludzi. To są ludzie, którzy nie bardzo mają ochotę być takimi wtórnymi. To jest ta wielka odpowiedzialność instytucji kultury, żeby się nie pielęgnować tych kompleksów, tylko pokazać ich pustkę i no, w jakimś stopniu brak zasadności w ogóle, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, że ile te kompleksy są, to ja uważam, że nie są uzasadnione, są jak najbardziej do pokonania.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
Na koniec naszej rozmowy chciałam skorzystać z wiedzy pana profesora jako historyka sztuki, żeby pomógł mi pan profesor poradzić sobie trochę z radiowymi ograniczeniami i poproszę o opis logotypu Kongresu Polska Wielki Projekt, bo on będzie tematem drugiej części naszej audycji.
Ja bym nie nazwał tego logotypem, tylko znakiem graficznym. To jest dużo bardziej złożona symbolika, logotyp działa trochę inaczej. A to jest taka fenomenalna wypowiedź wizualna Janusza Kapusty, który oparł się na dwóch podstawowych figurach geometrycznych, czyli właśnie na tym, co dla konserwatystów jest bardzo ważne, czyli fundamentach stałych, niezmienionych, to jest ksiądz w kulturze od zawsze. Czyli to są dwie figury geometryczne, koło i kwadrat, to są symbole doskonałości, stabilności i tradycji. W nią są wpisane kolory biały i czerwony, z oczywistą symboliką narodową, które są jako takie dwie strzałki przedstawione, prowadzące w różne kierunki z tego samego punktu wyjścia. To może symbolizować rzeczywiście polską tradycję. I do tego wszystkiego dowiadujemy się, że proporcje tych figur wynikają z terytorium Polski i z ludności, która zamieszkuje dzisiaj Polskę. A więc odnoszą się też do takiej, bo dla konserwatystów też ważnej idei miejsca. Czyli to wszystko, co robimy, dzieje się w konkretnym miejscu, w konkretnej lokalizacji, w konkretnej kulturze, w której wyrastamy i wobec konkretnej wspólnoty, w której działamy. No i to też jest w tym znaku graficznym, bo tak go trzeba nazwać, zawarte.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Z twórcą znaku graficznego Kongres Polska Wielki Projekt, Januszem Kapustą, będę rozmawiać w drugiej części naszej audycji. W krótkiej przerwie muzycznej wysłuchają Państwo utworu Michała Lorenca Taniec Ognia. Michał Lorenc, kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, był laureatem nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego w 2015 roku, przyznawanej podczas Kongresu Polska Wielki Projekt.
Magazyn. Polska Wielki Projekt.
W pierwszej części naszej audycji rozmawiałam z profesorem Andrzejem Szczerskim. W drugiej części moim gościem jest Janusz Kapusta. Rysownik, malarz, scenograf, wynalazca kadronu, twórca znaku graficznego Kongresu Polska Wielki Projekt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie przesłanie niesie ten niezwykły znak graficzny Kongresu Polska Wielki Projekt? O czym on mówi?
Była to próba odpowiedzi na pytanie w momencie, kiedy organizatorzy zwrócili się do mnie. Przygotowałem szereg różnych wariantów, zastanawiając się, co to znaczy. Polska, wiadomo, miejsce na mapie, w której mieszkamy. I słowo jakby było intrygujące, bo ponieważ słowo projekt. Projekt, ja skończyłem architekturę, czyli nic nie zbudujemy rozsądnego, jeżeli wcześniej nie zaprojektujemy to. Czyli przede wszystkim musimy dużo czasu poświęcić właśnie na taki rodzaj zadumy, jak ten projekt rozwijać. I to było jakby kluczowe spojrzenie, bo sama ta pętla jak gdyby biało-czerwona, która pokazuje te dwa kierunki jakby pomiędzy którymi żyjemy, czyli wschód-zachód, z tym otoczeniem, które nasi ojcowie, dziadkowie i zdołali wybronić czy utrzymać przez te wieki.
Pozwolę sobie zapytać pana o liczby, które są zawarte w tym znaku graficznym, które na pierwszy rzut oka mogą być dla odbiorcy dosyć enigmatyczne. Ten kwadrat, o którym mówił profesor Szczerski, jest wyznaczony przez linie zakończone strzałkami. Po prawej stronie jest liczba 1054. Dlaczego?
Na początku była to liczba 1045, ponieważ to było 10 lat temu i to była liczba lat od przyjęcia chrześcijaństwa. Wtedy jakby zaczęliśmy być cywilizowani. Czyli ja postanowiłem opisać Polskę za pomocą liczb. W tym roku będzie 55, bo co roku dopisuje się tę nową liczbę lat, które istniemy.
Po lewej stronie jest z kolei 312 tysięcy.
Tyle kilometrów kwadratowych mamy po wojnie. To jest jakby powierzchnia, która opisuje nasz kraj.
Na dole mamy z kolei liczbę 38 milionów, a w nawiasie plus 15 milionów.
To jakby jest mój, jakby mówię, meta wkład w związku z tym, że 38 lat i 7 miesięcy przebywałem w Nowym Jorku, jako przyglądający się Polsce z innego punktu widzenia. To jest 38, no to niestety to jest takie ego centryczne poczucie tu Polaków, że jest nas 38 milionów. Ja dodałem tą diasporę polską, czyli różnie się mówi, 10, 20 milionów, ja przyjąłem jakby taką średnią 15 milionów. To są też Polacy, którzy sławią, zabiegają o lepszą jakość i sens Polski. Ten punkt był dla mnie najistotniejszy, ponieważ no wiadomo, kilometrów nam nie przybędzie ostatnio. Jedyne, co może być jakby gwarantem tego projektu Polska, to jesteśmy my. Jak my podejdziemy do siebie, do świata, jak zaczniemy myśleć, to tu się przed nami rozrasta możliwość stworzenia jakiegoś pomysłu na Polskę, która zadowoli nas wszystkich.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
Wspomniał pan o swoim pobycie w Nowym Jorku. 38 lat mieszka pan w Nowym Jorku, w swoistej metce artystycznej. Czy Polska może, czy ma kompleksy, czy powinna mieć kompleksy w stosunku do sztuki, na przykład amerykańskiej?
Dwie rzeczy. Po 38 latach i 7 miesiącach przeniosłem się na stałe do Polski. To jest jakby jedna tajemnicza i dziwna przygoda. Natomiast ja uważam, że Polacy to jest niezwykle inteligentny, atrakcyjny i mądry naród, ale jakby remisujący się. Jak tu się pojawia jakiś mądry człowiek, od razu drugi robi interes na nim, żeby udowodnić, że ten nie jest taki mądry. Gdzieś nie potrafimy siebie dodać. To jest kluczowe, co zauważyłem, że Polacy nie mają do siebie zaufania. W związku z tym są niepewni. Czyli elit nie mamy, które są w stanie ocenić, czy ktoś jest inteligentny, czy nie. Wszyscy patrzą na ten Zachód głupi. Im głupsze, tym wcześniej to ściągamy do Polski. Wszystko jest taką kopią tej Ameryki i to tej żenującej, bo przecież tam są też mądre, inteligentne programy. To dla mnie jest przerażające, ale powiedziawszy to, mam poczucie, że Polska jest krajem wyjątkowym i tu są genialni ludzie, którzy jakby nie znaleźli jeszcze wektora, który wszystkich połączy. Ja pamiętam, jak ja byłem na historii filozofii po architekturze, to przeżyłem Józefa Marię Henebrońskiego, taki zapomniany myśliciel, ale i matematyk, fizyk, filozof polski, który na początku XIX wieku wylądował we Francji. Polski nie było wtedy i tam doznał olśnienia. Nagle powiedział, że rozwój świata zaczął się na Dalekim Wschodzie, Indie, Chiny, potem Mezopotamia, czyli cały środek, potem Fenicja, Grecja, Rzym, Francja i Niemcy. Jak się połączy te punkty, to mu wychodziła taka spirala, której naturalnym następnym ogniwem była Polska i kraje słowiańskie. I on uważał, że my jako Słowianie tak dużo zawdzięczamy całemu światu, że też wypadałoby, żebyśmy wymyślili coś i wzbogacili świat o siebie. I to jest jakby kluczowe i jakby jest moim generalnie przesłaniem. Jeżeli my będziemy powtarzać, to będziemy tak jak Gombrowicz się z nas naśmiewał, jakąś małpą narodów, papugą, której nie wiadomo o czym porozmawiać, bo nie wiadomo jaki język ostatnio się nauczyła. Także przy i gigantycznej potencji, którą mamy, jest rodzaj frustracji, że nie dorośliśmy do siebie. Tak naprawdę to praca jest przed nami. I stąd Polska Wielki Projekt o tyle mnie fascynował, że właśnie ku temu zmierza, żebyśmy my wypowiedzieli siebie, zobaczyli, gdzie są nasze najsilniejsze atuty i nimi się zajęli.
To jest doskonała puenta naszej dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za Państwa obecność w magazynie Polska Wielki Projekt. Krystyna Różańska-Gorgolewska. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Polska Wielki Projekt.